Sztuka tworzenia.
Dzień dobry, Agata Olszewska. Dzisiaj w Sztuce Tworzenia Anna Kryszkiewicz, wieloletnia przyjaciółka, menedżerka i powierniczka Karin Stanek, jednej z najważniejszych postaci polskiego Big Beatu, autorka książki Karin Stanek, autostopem z malowaną lalą. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, witam serdecznie.
Pani jest z wykształcenia inżynierką budownictwa lądowego. Tak. Jak to się stało, że związała pani swoje życie zawodowe z działalnością artystyczną i muzyczną?
No to chyba był przypadek, dlatego że akurat w momencie, kiedy obroniłam pracę magisterską, byłam nad morzem przed jesienią i poznałam członków zespołu Czerwono-Czarni, zaprzyjaźniłam się z nimi i później automatycznie poznałam też Karin. I rozmawiałyśmy, ona w tym momencie akurat była w trakcie opuszczania zespołu. I też zaczęłam się zwierzać, że ma problemy, no bo odchodzi od zespołu, będzie musiała sama wszystko sobie załatwiać. I ponieważ ja skończyłam również szkołę muzyczną i orientowałam się troszeczkę w tych sprawach muzycznych, więc powiedziałam jej, że ja postaram się jej pomóc. No i tak się w zasadzie narodziła nasza współpraca i znajomość. Przez przypadek zupełnie.
A kiedy po raz pierwszy pomyślała pani, że historia Karin powinna zostać zapisana w książce?
No po krótkim czasie współpracy z nią i po obserwacji tego, co się działo, co ona robiła na scenie, jak się podobała, jaka była reakcja publiczności, stwierdziłam, że to nie powinno zginąć nigdy, że powinno pozostać. I myślę, że chyba tak było rzeczywiście, bo miała bardzo ciekawe życie, nie takie zwyczajne, normalne i ciekawe dla ludzi i na pewno powinni wszyscy o tym wiedzieć. I wtedy postanowiłam pisać. A zaczęłam pisać w ogóle dopiero jak ona pojechała na tournée do Związku Radzieckiego, bo to był taki czas, kiedy nasi artyści z tamtego pokolenia jeździli na tournée do Związku Radzieckiego. To wszyscy po kolei.
70?
To były, tak, początek lat 70. I ona właśnie kiedyś wyjechała na 3 miesiące i ja w tym czasie postanowiłam pisać. Ale wcześniej oczywiście przeprowadzałam z nią rozmowy, no ja nie wymyśliłam tego sama wszystkiego, absolutnie. My zaczynając naszą współpracę, spędziłyśmy wiele czasu na rozmowach. Ona mi opowiadała, jakie były jej początki i o rodzinie, i o tym, jak pierwszy raz była na scenie. Wszystko mi opowiadała, ja sobie notowałam. Bo myślałam sobie, ach, to mi się kiedyś przyda.
Rozumiem,
jak ona wyjechała, tak, to wtedy ja usiadłam, miałam czas na to, bo skończyłam studia i pracowałam wprawdzie, bo musiałam niestety odpracować 3 lata moje studia, bo kiedyś tak było, że trzeba było odpracować, żeby dostać na przykład paszport na wyjazd za granicę. To były inne czasy. Więc ja sobie siedziałam w godzinach wolnych i pisałam wieczorami, nocami. Pisałam, tylko że wie pani, to nie było tak jak teraz. Siadam przy komputerze i sobie piszę. Kiedyś była maszyna do pisania i trzeba było na tej maszynie sobie pisać. Jak coś się nie podobało, to trzeba było wyrzucać i od nowa.
Trzeba było jeszcze zdobyć
ciężka
tę maszynę do pisania.
A tą maszynę do pisania to kupiłam, jak byłyśmy na tournée. Karin miała tournée po Węgrzech cały miesiąc i po tym miesiącu zarobiła tyle, że można było sobie tą maszynę kupić. Tak jak inni kupowali sobie muzycy instrumenty za granicą, tak myśmy kupiły maszynę do pisania. I tą maszynę, pamiętam, przewoziłam w wagonie sypialnym, wracałyśmy, bo nie wolno było. Więc ja spałam z tą maszyną po prostu w wagonie sypialnym i przewiozłyśmy ją. W Polsce natomiast był problem z tym, że klawiatura była węgierska i trzeba było ją przerobić, no ale dałam do przeróbki i wszystko się udało. Także miałam maszynę do pisania. To było bardzo ważne.
Powstała na niej jeszcze pierwsza wersja książki, bo ta późniejsza to 2015 rok.
Tak.
A pierwsza wersja książki jak wyglądała?
Pierwsza wersja książki była wydana w 1993 roku, czyli w momencie, kiedy można było już przekraczać granicę, przyjechać spokojnie do Polski. Ja poszukałam wydawnictwo, dom wydawniczy Szczepan Szymański. I on zdecydował się tak, że wyda tą książkę i ja to wydałam. To był opisany czas do 1992 chyba roku, kiedy Karin miała te występy w Operze Leśnej, tutaj właśnie, niedaleko. Bo to pierwsze jej koncerty po przewrocie, które przyjechała po 15 latach do Polski, to były właśnie w Operze Leśnej. I po tym czasie właśnie wydałam tą pierwszą książkę, a później druga wersja powstała po jej śmierci. Stwierdziłam, że należy dopisać dalszy ciąg, co się działo przez następne lata, no i opisać, jak odeszła. To było dla mnie też ważne, żeby ludzie wiedzieli.
A kiedy ta pierwsza książka w latach 90. się ukazała, to jaki był odzew?
No, podobała się oczywiście. Miałyśmy wieczór taki na Starym Mieście w Warszawie, w domu księgarza, gdzie byli wszyscy dziennikarze, znani i tak dalej. I to była taka promocja książki pierwsza. Karin zawsze miała bardzo dużo fanów. Miała albo zagorzałych fanów, albo przeciwników.
A z czego to wynikało, to że tak działała na ludzi, pani zdaniem?
Ja myślę, że dlatego, że ona była bardzo naturalna. Ona nigdy nie udawała. Ona była dosłownie naturalna. Ona się ani nie malowała, ani nie upiększała. Plotła sobie dwa warkocze i wychodziła na scenę z gitarą. I robiła to, co chciała robić. I to był żywioł, absolutny żywioł. Nigdy nie była ustawiana. Pamiętam, że jak w programach telewizyjnych któryś z reżyserów chciał ją ustawić, no to miał straszne problemy. Bo ona tego nigdy nie chwytała. Mówi, dobrze, dobrze, będę to robiła. A później jak kamerzysta zaczął pracować, to ona robiła coś zupełnie innego, po swojemu. A na scenie, na wszystkich koncertach, no to był totalny żywioł. Biegała po całej scenie, tańczyła i wciągała całą publiczność do wspólnej zabawy. I dlatego ją ludzie chyba kochali, myślę.
Ta energia się udzielała także pani?
No tak, oczywiście, jasne.
Tak się zastanawiam, bo pani się postawiła w takiej trudnej roli, bo bycie jednocześnie przyjaciółką, menedżerką i biografką. Z jednej strony tutaj trzeba pogodzić bliskość i brak dystansu z obiektywizmem, tak. Z potrzebą stworzenia wiarygodnej opowieści.
No tak było, tak było. Ja pisząc książkę opierałam się na wielu recenzjach. Ona miała mnóstwo tych recenzji. Pisali o niej i Stefan Kisielewski, Jerzy Waldorf, znane nazwiska, znani ludzie, którzy się znali na muzyce i pisali o niej naprawdę dobrze. Ja się opierałam głównie na takich różnych recenzjach wyciągniętych właśnie ze świata praktycznie, bo ona nie tylko miała recenzje w Polsce, miała również we wszystkich krajach, w demoludach, jak to się nazywało, bo występowała we wszystkich i wszędzie miała świetne recenzje. Ja się właściwie to na tym się opierałam. No i a szczegóły to były już jej opowiadania i moje obserwacje, bo później jak już jeździłam z nią na wszystkie koncerty, to widziałam sama, co się działo. To już mogłam napisać szczerze to, co widzę.
Wiem, że wydawcy taką surową ręką rządzą i na przykład mówią, nie, ten fragment się nie nadaje. Czy były takie momenty, kiedy Karin Stanek dzieliła się z panią jakimś wspomnieniem, które myślała, że jest na tyle interesujące, czy że powinno się znaleźć w tej książce, a pani mówiła tutaj jako właśnie ten taki wydawca, jako taki cenzor, powiedzmy, nie, słuchaj, nie, o tym nie piszmy, po co?
Ja myślę, że nie było takich momentów, dlatego że wszystko, co zostało napisane w tej książce, jest prawdą. Jest napisane szczerze. Tam nie ma żadnych upiększeń. Dlatego myślę, że chyba nie było takich problemów. Ja nie miałam z Karin takich problemów. Oczywiście wszystko, co napisałam, ona sprawdzała. Jasne, ja nigdy nie robiłam tego, że napisałam i do wydawcy dawałam. Nie, broń Boże. Ja zawsze wszystko, co zostało napisane, ona to wszystko sprawdziła. I jeżeli było coś innego, coś może mi się wydawało, to ona to ewentualnie korygowała.
A jak komentowała te różne fragmenty, co mówiła?
No, cieszyła się, że mogę to spisać. Bo inaczej nikt by się o tym nie dowiedział. Bo praktycznie rzecz biorąc, jej życia prywatnego nikt nie znał. No niestety ona pochodziła ze Śląska, więc była raczej troszkę dyskryminowana w Polsce w tym czasie i to dosyć solidnie, co opisywałam, bo dostawała na przykład zaproszenia na festiwale za granicą do Helsinek i gdzie indziej i nie mogła tam wyjechać. Pierwszy raz jak dostała Jan Wojewódka, który był menedżerem znanym przecież z Ameryki, powiedział, że on zaprosi zespół Czerwono-Czarni, ale tylko jak będzie Karin Stanek. Ale ona nie mogła wyjechać, no to oni też nie wyjechali, bo nie dostała paszportu. To nie było takie proste. Dopiero później jakoś się troszeczkę to otworzyło i zaufał jej pan, który pracował w Pagarcie w dziale paszportów. I ona jemu obiecała, jak jechała pierwszy raz do Ameryki, obiecała mu, że wróci, bo on za nią poręczył. I pamiętam, że była, zresztą to jest opisane też w książce, że ona tam w tej Ameryce miała takie powodzenie, że nie chcieli jej w ogóle wypuścić z powrotem. Ciągle przedłużali kontrakt dla całego zespołu, oczywiście zespół na tym zyskiwał. I chcieli ją tam w ogóle zatrzymać, bo dostawała różne propozycje od menedżerów amerykańskich. Ona wszystko odmówiła. Wszystko powiedziała, nie może, bo ona obiecała jemu, że wróci i wróciła. Także sobie w zasadzie zrobiła krzywdę, bo gdyby została, to myślę, że mogłaby zrobić karierę dużo większą niż tylko w Polsce.
Ale dała słowo, więc...
Dała słowo i to myślę, że to jest ważne i to się liczy.
A ten sceniczny wizerunek, który wszyscy kojarzymy, kobietę z gitarą, ogromna energia, dwa kucyki. Na ile to była kreacja, a na ile taka jej osobowość?
No, tak. Karin to były dwie osoby. Na scenie był żywioł, spontaniczność niesamowita, natomiast prywatnie była bardzo wyciszona, bardzo spokojna. Ona słuchała muzyki poważnej, kochała Chopina i była bardzo wyciszona. To był zupełnie inny człowiek. W domu zachowywała się jak normalny człowiek, cichutka, spokojna, z nikim się nigdy nie kłóciła, nie miała żadnych nieporozumień. Natomiast jak wychodziła na scenę, to był absolutny żywioł. To nie dało się w ogóle tego opanować, co ona robiła. Pamiętam, że kamerzysta, który biegał za nią na programach telewizyjnych, nigdy nie mógł za nią nadążyć. No bo kiedyś to tak było, że kamerzysta biegał za artystą i nigdy nie mógł za nią zdążyć i nie wiedział w ogóle, co ma z tym poradzić. Mówi, pani stanie, no niech pani trochę stanie, zatrzyma się jakoś.
Ale kiedy dzieliła się swoimi wspomnieniami, swoimi emocjami, to już robiła to spokojnie i pani za nią mogła nadążyć.
Tak, spokojnie. No myśmy miały czas na to i siedziałyśmy godzinami, ona mi opowiadała różne rzeczy, ja sobie to notowałam wszystko i rzeczywiście wyciągałam z niej takie różne osobiste odczucia i wszystko mi opowiadała. Tak, ja to wszystko notowałam i w zasadzie prawie wszystko jest uwzględnione. Dla mnie jej żywioł był super i ja to bardzo czułam i bardzo to doceniałam. No nigdy nie lubiłam takich wykonawców, którzy stali przy mikrofonie, odśpiewali sobie swoje i schodzili ze sceny. To jakoś mnie nigdy nie rajcowało.
A co najbardziej zaskoczyłoby współczesnych słuchaczy, gdyby mogli dzisiaj zobaczyć codzienność tego artysty estradowego z lat 60., z lat 70.?
Ja myślę, że porwałaby całą publiczność i to momentalnie. No to zrobiła zresztą po powrocie tutaj w Operze Leśnej w 91 roku, kiedy pierwszy raz po 15 latach wyszła na scenę, to publiczność zamarła w ogóle. I zaczęli jej bić brawa i bili, a ona stała, nie mogła do głosu dojść w ogóle. I stała i płakała, bo nie spodziewała się tego. No i to było bardzo piękne. A później jak zaczęła śpiewać, no to cała Opera Leśna biegała. Rzucali marynarkami, tak jak kiedyś.
Czyta czasem pani swoją książkę autostopem z malowaną lalą?
Czasem czytam, czasem wracam do tego i przeżywam to od nowa.
I cały czas są emocje.
Tak. Cały czas są emocje i bardzo mi jest przykro, że jej nie ma. Bardzo.
Który fragment tej książki jest dla pani najważniejszy?
Nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo każdy fragment jest inny. Każdy mówi o czymś innym, a to są wszystko ważne rzeczy. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ja myślę, że jednak bardzo często wracam właśnie do tego jej powrotu po tych 15 latach, bo to były emocje w ogóle nie do opisania. To wszyscy, pan Franciszek Walicki przecież był ze mną na widowni, siedział obok mnie i myśmy czekali, co się będzie działo, bo to był jej pierwszy występ po 15 latach. I siedzieliśmy i czekaliśmy na reakcję publiczności i później Franek mówi, popatrz, co oni robią, a ona płacze. I on też płakał, ja też.
Po latach takich doświadczeń ważnych, po latach przyjaźni, po latach wspólnej pracy, czego nauczyła panią Karin Stanek o sztuce i czego nauczyła o życiu?
O życiu? No przede wszystkim lubiła prawdę. Ona nigdy nie była fałszywa. Zawsze była naturalna. I ja myślę, że to jest najważniejsze. I była bardzo dobrym człowiekiem. Ona się przyczyniła do wychowania swojego młodszego rodzeństwa. Płaciła za nich wszystko praktycznie. Ona dla siebie niewiele potrzebowała. Ona nie miała takich potrzeb, wie pani, że musi sobie jakiś botoks zrobić, czy coś takiego. W ogóle to nie wchodziło w grę. Ani jakieś ekstra wydatki, ani samochód jakiś ekstra. Nie, to były inne czasy zupełnie. Ona to, co zarabiała, wysyłała mamie. Głównie. I to odkąd pamiętam i dokąd pamiętam.
A o sztuce? Czego panią nauczyła?
No, że trzeba być naturalnym. I to jest najważniejsze, uważam. Bo to, jak człowiek sztuczny jest na scenie, to widać. Ja to osobiście widzę od razu. Natomiast ona wychodziła i każdy wiedział. Każdy się czuł na sali jak jej rodzina, jak jej znajomy. Ona wszystkich traktowała jednakowo. Przede wszystkim wychodziła zawsze do publiczności. Nie było tak, że stała sobie na scenie, robiła swoje, a ludzie patrzyli, oglądali. Nie, ona wychodziła do ludzi, do każdego podeszła, każdego tam jakoś przytuliła, czy coś do niego powiedziała, czy śpiewała dla niego. I to było bardzo naturalne.
Czy jest jeszcze coś, co pani chciałaby napisać albo opowiedzieć o Karin Stanek, czy wszystko zostało zawarte w tej książce?
Ja myślę, że wszystko zostało napisane. I ten końcowy rozdział jest bardzo taki prawdziwy i widać w nim, chyba jest pokazane wszystko. I mnie osobiście oczywiście brakuje jej bardzo i tak mi jest przykro, bo pamiętam, zawsze sobie obiecywałyśmy, że jak będziemy starsze i będziemy same, to zamieszkamy razem i będziemy się wspierać. No ale nie ma jej, a ja mieszkam sama.
Przyjechała pani do Polski, tak, aby przekazać zachowane materiały, tak, do Muzeum Piosenki w Sopocie. Co to za materiały?
Bardzo mi zależało na tym, ponieważ mam trochę tych materiałów i myślę sobie, że jak ja kiedyś odejdę, to one znikną po prostu, ktoś się spali. W związku z tym zrobiłam przegląd jakieś 2 tygodnie temu i przywiozłam kilka takich ciekawych rzeczy. Przywiozłam na przykład płytę długogrającą, która była wydana w Ameryce, której w Polsce w ogóle nikt nie widział chyba na oczy. Mam jeden egzemplarz tylko i ten egzemplarz przekażę tutaj. Mam jeszcze stare plakaty, mam nagrania, mam no, książkę oczywiście. I zdjęć, bardzo dużo starych zdjęć.
Zdjęcia można zdigitalizować, ale płytę to już pani tak przekazuje na amen. To nie, na jest, amen. Nie jest łatwo się rozstać.
Nie jest łatwo się rozstać, ale stwierdziłam, że lepiej, żeby ona była w muzeum, żeby była dostępna dla każdego, niż została u mnie na wyspie, gdzie jak ja kiedyś odejdę, to nikt się tym nie zainteresuje, tylko ją po prostu wyrzuci, no bo po co komu?
Tym bardziej, że Muzeum Piosenki w Sopocie to chyba bliskie miejsce Karin Stanek.
Bardzo. Dlatego mówię, że ja zawsze wracam do tego Sopotu, do tej Opery Leśnej, gdzie miała takie powodzenie i tak się podobała wszystkim, że myślę, że każdy chętnie nawet przyjdzie do tego muzeum zobaczyć.
Przyjdzie zobaczyć, to na pewno. A gdyby chciał posłuchać Karin Stanek, tak myślę o tych młodszych pokoleniach, to od których piosenek powinno się zacząć poznawanie tej artystki?
Ja myślę, że na pewno nie od starych, dlatego że stare nagrania są zupełnie inne. Ona nie mogła śpiewać skrypą, jej nie pozwolili. Ona musiała śpiewać czystym głosikiem, cieniutkim, gdzie ona miała ekspresję w głosie, której nigdy nie mogła wykazać niestety w Polsce. I pierwsze, na przykład pierwsza wersja taka prawdziwa, jedziemy autostopem, to jest nagrana już po powrocie do Polski zespołem polskim i jest nagrana z żywiołem, skrypą. No i poza tym są jej nagrania niemieckie, nagrania w języku angielskim. Nagrała w Niemczech kilka takich płyt i też w Polsce nikt ich nie zna. Ja myślę, że dla młodego pokolenia lepiej będzie, jeżeli zaczną od tych właśnie nagrań bardziej współczesnych. Bo te stare nagrania, ja powiem pani, że ona też nigdy nie chciała ich słuchać. I mnie one też nie przemawiają do mnie, bo to jest nie ta Karin. Jak Karin wychodziła na scenę, to był żywioł i była chrypa i było wszystko. Natomiast w nagraniach to ona była stonowana. Jej nie pozwolili. Nie, pani Karin, tylko proszę bez chrypy. No, no przecież to nie o to chodzi, to nie było w jej stylu. No ale okej, trudno, było tak. Dlatego ja młodemu pokoleniu raczej polecam nagrania te bardziej nowoczesne, no i przede wszystkim w języku angielskim też, bo teraz język angielski króluje, no. Nie da się ukryć.
Duch Karin Stanek jest chyba tutaj z nami, bo ja dostałam chrypy.
I jest na pewno w 100%, bo ja czuję ją bardzo często. I tak sobie myślę, że jak mam na przykład jakiś problem, to rozmawiam z nią. I jest okej. Problem i ja.
Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Moim i państwa gościem była Anna Kryszkiewicz, wieloletnia przyjaciółka, menedżerka, powierniczka, biografka Karin Stanek, autorka książki Autostopem z malowaną lalą.
Dziękuję bardzo.
Ja się nazywam Agata Olszewska i zapraszam do Sztuki Tworzenia za tydzień o tej samej porze.
Sztuka Tworzenia.